Mówi Paryż Radio France International z domu radia nad Sekwaną. Witają Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Agnieszka Kumor. Za szybą studia technicznego realizująca audycję Grażyna Chmurska i technik Jean-Philippe zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. Po dzienniku, w którego przygotowaniu wspomogła mnie Anna Bernhardt, przegląd prasy pióra Piotra Kamińskiego i Stefana Rygera oraz komentarz europejski Anny Bernhardt. W części magazynowej naszej audycji usłyszymy kronikę filmową Anny Rzeczyckiej, magazyn ekonomiczny Piotra Błońskiego, postscriptum Stefana Rygera i kronikę naukową Eureka Piotra Rosochowicza. Audycję zakończy magazyn Mija tydzień, przygotowany przez Polskie Radio dla zagranicy. Na wstępie skrót wiadomości. Laureatem pokojowej Nagrody Nobla został Martti Ahtisaari, fiński dyplomata i wielokrotny negocjator pokojowy. Giełdy na całym świecie lecą na łeb, na szyję. W Nowym Jorku spotkali się ministrowie ekonomii i finansów oraz prezesi banków centralnych krajów grupy G7. Szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner przebywa w Gruzji. To były wiadomości, a to ich rozwinięcie. Pokojową Nagrodę Nobla otrzymał dzisiaj fiński dyplomata, 71-letni Martti Ahtisaari, wielokrotny negocjator pokojowy na niwie międzynarodowej, który swoją ostatnią misję przeprowadził w Kosowie, zalecając wobec rosyjskiej i serbskiej nieustępliwości niepodległość tej prowincji. Były prezydent Finlandii urodził się 23 czerwca 1937 roku w Wipuri, miasto dzisiaj leżące w Rosji. Zaczął od pracy nauczycielskiej, po czym zainteresował się dyplomacją. W latach 1973-76 był ambasadorem swego kraju w Tanzanii. W roku 77 pojechał do Namibii, najpierw jako komisarz ONZ, później jako specjalny wysłannik sekretarza generalnego. Doprowadził ten kraj do niepodległości w roku 90. W roku 87 został zastępcą sekretarza generalnego ONZ, zajmując to stanowisko do roku 91. 3 lata później został na 6 lat wybrany prezydentem swego kraju, nie przerywając szerokiej aktywności dyplomatycznej na forum międzynarodowym, między innymi jako specjalny doradca Międzynarodowej Konferencji do Spraw Byłej Jugosławii oraz specjalny przedstawiciel ONZ w tym regionie. W roku 99 to on właśnie we współpracy z byłym premierem Rosji Czarnomyrdinem nakłonił Milosewicza do kapitulacji. W roku 2005 dostał kolejną misję, tym razem w Indonezji, doprowadzając po pół roku do podpisania układu pokojowego między rządem indonezyjskim a separatystami. W roku następnym powrócił z ramienia ONZ na Bałkany, gdzie powierzono mu nadzór nad negocjacjami między Serbią a Kosowem w sprawie statusu prowincji. Po wielomiesięcznych wysiłkach uznał, że porozumienie jest nieosiągalne. W raporcie przedłożonym organizacji w marcu 2007 roku zalecił ONZ przyznanie Kosowowi niepodległości pod międzynarodowym nadzorem. Kosowo ogłosiło ją po roku, po wyczerpaniu wszelkich możliwości polubownego rozwiązania sporu, głównie z uwagi na nieustępliwe stanowisko Rosji. Pokojowa Nagroda Nobla przyznana w tym roku głównemu negocjatorowi wokół tej właśnie kwestii, można uznać za policzek tę nagrodę, za policzek wobec Moskwy, która właśnie precedensem Kosowa uzasadniała swoją napaść na Gruzję. Paryż RFI, niesłabnie kryzys finansowy na całym świecie. Po Bessie na giełdach azjatyckich najostrzejszy spadek wskaźnika Nikkei w Tokio od 21 lat, minus 93%. Inne parkiety azjatyckie w granicach 7-8 spadku. Również giełda w Bombaju mimo zapowiedzi zastrzyku miliardów dolarów poleciała na łeb, na szyję. Potem lawina ogarnęła giełdy europejskie. W połowie dnia Frankfurt przekroczył minus 10%. Paryż utrzymał poranny Bessę minus 9,93. Rekordowy spadek odnotowała giełda praska, spadając już na wstępie o ponad 13%. Mediolan stracił dziś wszystko, co zyskał wczoraj. Po czwartkowym spadku, największym, ponad 7-punktowym od roku 87, Dow Jones zjechał dziś na wejście o 7,33%. Parkiet w São Paulo odnotował w piątek rano minus 5,80%. 0,61%. Ogólne szaleństwo spadkowe objęło niespodziewanie ropę naftową, z czego cieszą się użytkownicy samochodów. W Londynie cena za baryłkę ropy z Morza Północnego spadła poniżej granicy $80. Podobny niespotykany od roku spadek cen ropy odnotowano rano na rynkach azjatyckich. Przypomnijmy, że 11 lipca baryłka ropy kosztowała $147. Dodajmy, że w Nowym Jorku rozpoczęli obrady ministrowie ekonomii i finansów oraz prezesi banków centralnych krajów grupy G7. Niemcy, Kanada, Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Japonia. Obrady odbywają się w sali reprezentacyjnej rezerwy federalnej. Celem obrad jest dyskusja na temat kroków podjętych w każdym z krajów partnerskich celem zaradzenia kryzysowi finansowemu i szukania wspólnych środków, jak zapowiedział we środę gospodarz spotkania amerykański sekretarz skarbu Henry Paulson. Rosja dołączy do zebranych na przyjęcie pożegnalne w dniu zamknięcia obrad, na które również zaproszono na to przyjęcie szereg ekspertów międzynarodowych. Dodajmy z pokrewnej beczki, że Kanada ogłosiła stworzenie u siebie we wrześniu 107 tysięcy nowych stanowisk pracy, większość w sferze usług, i że bezrobocie utrzymuje się tam na stałym poziomie 6,1%, jak informuje główny kanadyjski Urząd Statystyczny. To Paryż RFI. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner udał się do Gruzji, by sprawdzić, jak sytuacja wygląda na miejscu.
C'est quelque chose de très positif que d'avoir en deux mois toute la région autour de ces deux régions de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. Il n'y a plus soldats russes. Voilà l'étape.
Jest rzeczą bardzo pozytywną, że w przeciągu 2 miesięcy wojska rosyjskie opuściły tereny w pobliżu Abchazji i Osetii Południowej. Cieszy się Bernard Kouchner, który odwiedził ten region w towarzystwie dziennikarzy. Pytany, czy Rosja dotrzymała słowa i wypełniła podpisane zobowiązania, odpowiedział: myślę, że tak, ale nie do końca. Szef francuskiej dyplomacji oglądał zniszczenia w strefie buforowej. To smutno oglądać zburzone gruzińskie domy i ludzi, którzy wracając do siebie nie mają już nic, powiedział Bernard Kouchner, który jednak jest dobrej myśli, uważając, że krok za krokiem sytuacja się będzie poprawiać.
Donc step by step, petit à petit, les choses, j'espère, devraient s'arranger.
Dodajmy tylko, że w przyszłym tygodniu ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej zbiorą się w Brukseli, by zdecydować podjęcie lub nie negocjacji w sprawie partnerstwa z Rosją. Na spotkaniu we Wion w obecności prezydenta Miedwiediewa prezydent Sarkozy, zadowolony z dotrzymanego przez Rosjan słowa, zasugerował, że nic nie stoi na przeszkodzie, by podjąć te rozmowy. Nie wszyscy partnerzy europejscy są jednak tego zdania. Bernard Kouchner, który w Towarzystwie Europejskich Obserwatorów odwiedził w piątek strefę buforową w Gruzji, a także spotkał się z prezydentem Saakaszwilim, zda sprawozdanie ze swej wizyty na najbliższym spotkaniu europejskich szefów dyplomacji.
Tu Paryż, Radio France International. Nadaliśmy dziennik, czas na przegląd prasy. Piotr Kamiński i Stefan Ryger.
Wciąż nie ma rzecz prosta innych tematów poza kryzysem finansów światowych. Po jednej stronie ci, którzy trzęsą się z niecierpliwości, żeby dożyć tych radości. To jest ruiny liberalnego kapitalizmu, najchętniej w ramach rewolucji światowej. Parę dni temu Libération opublikowała serię wypowiedzi tzw. intelektualistów, gdzie ogólny poziom refleksji budził zgrozę. Wczoraj Le Monde ofiarował całą stronę najmodniejszemu dandysowi postępowych salonów nazwiskiem Slavoj Žižek, który zasugerował Stanom Zjednoczonym socjalizm. Po drugiej stronie Libération kontynuuje dzisiaj, oddając głos historykom, lecz choć tym razem poziom jest znacznie bardziej godny poważnego dziennika, pomimo moralizujących cytatów z Augustyna, Tomasza Mori, Lenina, nie dowiemy się zbyt wielu rzeczy nowych ani odkrywczych. Patrice Beaubourg z Uniwersytetu Paryż X spostrzega, że era Bretton Woods, czyli powojennych porozumień gospodarczych, czego owocem był Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, rozmowy weszła w fazę schyłkową. Przede wszystkim z uwagi na kryzys w Rzymie, to jest w Stanach Zjednoczonych. A któż zdoła zastąpić Amerykanów? Bobo nie przeoczył oczywiście wypowiedzi pełnych złośliwej satysfakcji w Moskwie i w Paryżu, podkreślając zarazem, jaką rolę odgrywa w obecnym kryzysie Centralny Bank Chiński. Historyk ostrzega jednak przed nadmiernym aktywizmem banków centralnych, których finansowa szczodrość może w rezultacie wtrącić nas w spiralę inflacyjną. Podoba mu się natomiast polityka Gordona Brauna. Nie obalać systemu, ani go znieczulać, ani uchowaj Boże, nacjonalizować, ale gwarantować pożyczki między bankami, na których wspiera się system, by przywrócić zaufanie i pozwolić rynkowi działać. Le Figaro daje na pierwszej stronie wielkimi literami tytuł niemal rozczulający, a dokładnie rzecz biorąc liczbę. To rezultat sondażu, wedle którego 79% Francuzów ufa swoim bankom. Nieszczęście w tym, że 20% im nie ufa, a takie 20% najzupełniej wystarczy, by rozwalić cały system. Pierre Rousselin, komentator dziennika, przestrzega zrazu przed metodą islandzką, gdzie jak wiadomo kryzys finansowy popchnął władze kraju w ramiona Moskwy, dokładnie w postaci 4-miliardowej pożyczki mającej uratować tamtejszy system bankowy od bankructwa. A Islandia, przypomnijmy, jest członkiem NATO. Rousselin również popiera metodę Gordona Brauna. Z gospodarczego punktu widzenia plan brytyjskiego premiera leczy przyczyny kryzysu, a nie jego objawy, postulując rekapitalizację banków i może się okazać skuteczniejszy od planu Paulsona, który skupia się wyłącznie na chorych aktywach. Z punktu widzenia dyplomatycznego, ciągnie Le Figaro, Londyn domaga się koordynacji działań na szczeblu europejskim, co może rozładować niemieckie opory w kwestii wspólnej polityki. Cała nadzieja w dzisiejszym posiedzeniu waszyngtońskim. To pierwsze spotkanie europejsko-amerykańskie od początku kryzysu, podkreśla Rousselin. Już wkrótce dowiemy się, czy ruszyła reforma międzynarodowego systemu finansowego. W obliczu takiego kryzysu nie ma zbyt wielu możliwych rozwiązań. Trzeba uniknąć dalszych upadłości, takich jak islandzka, pisze komentator Le Figaro. Obok gorzki, jak zwykle, i sarkastyczny felietonista Yvon Rioufol pisze, że to nie kapitalizmu należy się strzec, ale jego wrogów. Francuscy antyliberałowie gratulują sobie sukcesu i przepowiadają ruinę znienawidzonego przez siebie świata zachodu demokracji. Wsłuchują się w słowa Oliviera Besançon i jego partii antykapitalistycznej w powijakach. Proces finansowego kapitalizmu doczekał się prokuratorów nawet w szeregach wstydliwej prawicy. Powstają z grobów interwencjoniści starej szkoły i pogromcy zysku, wysuwając bałamutną analogię między ruiną komunizmu a klęską kapitalizmu. Zapomnieli, że ten pierwszy wymordował miliony, a ten drugi miliony biedaków wydobył z nędzy. Zewsząd dochodzą głosy ideologów zmiatających przeszłości ślad. Podczas gdy Hamas obarcza odpowiedzialnością za krach lobby żydowskie, Szkoła Zarządzania w Strasburgu sławi islamski system finansowy wykluczający handel wierzytelnościami. Podobne pochwały zawiera niedawny raport Senatu, pisze Yvon Rioufol w Le Figaro. Oto nawóz zachodniego antykapitalizmu, na którym wzrasta polityczny radykalizm, stawiający na nieufność i kryzys społeczny. Tymczasem to finansowy kapitalizm pokryje amerykański plan odbudowy finansów, a kryzys wywołało to, że pozwolono systemowi wypłacać pożyczki dłużnikom niewypłacalnym. Gospodarka rynkowa nie ma nic wspólnego z tak demagogiczną polityką, a kapitalizm zdolny jest szybko wyjść z kryzysu, który go osłabia. Wszystko ma swoje granice, ciągnie felietonista Le Figaro, wskazując na szaleństwo rządzy zysku, spekulacji, złego zarządzania i złotych spadochronów. Nie należy jednak obalać kapitalizmu i właściwego mu prawa do ryzyka. Częściowa i tymczasowa nacjonalizacja największych banków brytyjskich to pogotowie ratunkowe, a nie rewolucja. I to właśnie powinna zrozumieć i postulować nowoczesna lewica, zamiast próbować przypodobać się ekstremistom, którzy sobie na nią ostrzą zęby. Tak pisali w Le Monde przedstawiciele lewicowego think tanku Terra Nova. Jeśli Francja chce uwolnić wzrost gospodarczy, musi ograniczyć pole działania państwa opiekuńczego i redystrybucję. Ale przywódcy partii socjalistycznej mówią coś wręcz przeciwnego. A naprzeciwko Front Narodowy sławi powrót narodów i upadek Unii Europejskiej. Czytamy w Le Figaro w felietonie Yvona Rioufola.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. G7 u wezgłowia giełd w stanie agonii, przepowiada w tytule Le Monde wieczorne konsylium Wielkiej Siódemki, lecz nie spodziewa się raczej po deliberacjach w Waszyngtonie cudownych remediów na kryzys finansowy, który poczyna już zarażać swym jadem ekonomię realną. Akcje General Motors dla przykładu spadły o 33%. Na stronie trzeciej popołudniówki wymowny pomnik megalomanii kończącej się ery, stojąca jeszcze, lecz na wpół bezpańsko Twin Towers na podparyskim Manhattanie, zaokrąglone wieże Coeur Défense, najdroższy w Europie budynek, zakupiony w marcu 2007 za ponad 2 miliardy euro przez świętej pamięci Lehman Brothers, bank inwestycyjny, którego upadek zapoczątkował wrześniowe zejście do piekieł. Piękny widok, widowisko, widmo. W swym stałym felietonie Storytelling autor mocnej książki pod tym tytułem, Christian Salmon, cytuje z pracy amerykańskiego socjologa Richarda Seneta o kulturze nowego kapitalizmu garść uwag o ekshibicjonizmie i strategii uwodzenia owego neobiznesu, co za miedzą określają mianem pakazuchy i oczków tirawtielstwa, a co przechodniów, klientów i zwłaszcza inwestorów skusić miało urodą gwarantującą rzekomo organiczne zdrowie, nowoczesność i dynamizm firmy. Karykaturalną tego ilustracją były losy firmy Enron, uchodzącej za najnowocześniejszą i najbardziej dynamiczną w świecie, do czasu, aż okazała się czystym, a raczej brudnym mirażem. Kruche to imperia i kruche kariery, jak kariery artystów i pisarzy, lecz w swej kruchości nieporównanie bardziej niszczycielskie. O swej pisarskiej kruchości czytamy gdzie indziej na łamach Le Monde. Mówił wzruszająco Jean-Marie Gustave Le Clézio, gdy wypytywano go wczoraj w mediach, czy Nobel go cieszy i czy dlań się liczy. Jak najbardziej, odpowiadał, gdyż dla nas, pisarzy, uznanie jest życiodajne. Wystawiamy się na próbę każdą kolejną powieścią. Pisanie to nie afirmacja, lecz pytanie, przesłuchanie, śledztwo w sprawie samego siebie. Wymyślając opowieść, wymyśla się siebie, swoją rzeczywistość, swój kręgosłup. Nigdy się nie jest siebie pewnym, nigdy się nie jest pewnym sukcesu. Pisarze to drobne, kruche istotki, które łacno mogą się złamać, mówi francuski noblista, eksplorator tego, co ludzkie, wedle uzasadnienia Szwedzkiej Akademii Królewskiej, poza i poniżej królującej cywilizacji. Rzecz do medytacji dla władców i dworzan tego królestwa, biznesmenów, ekonomistów, bankierów i polityków.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Podczas niedawnego salonu organizacji charytatywnej Emmaus przewodniczący tego stowarzyszenia Christophe Deltombe tak opisywał sytuację we Francji.
Ubóstwo jest coraz większe we Francji. Zaobserwowaliśmy to bardzo wyraźnie ostatnio. Widać to wśród zgłaszających się do nas ludzi. Oni są naprawdę w dużej potrzebie, mają poważne kłopoty. Na ulicach jest ciągle tyle samo bezdomnych, 100 tysięcy osób. Są wśród nich również robotnicy z niskim uposażeniem. 20% ludzi, którzy żyją na ulicach bez dachu nad głową, to osoby zatrudnione na stałe. To naprawdę zastanawiające. Ale też coraz więcej kobiet i młodych ludzi, naznaczonych ciężko przez życie, zgłasza się do nas o pomoc. Okropne jest to, że ubóstwo naprawdę się nasila. Biedni są coraz bardziej biedni.
Francja nie jest najgorszym w tej kategorii przykładem w Unii Europejskiej, ale wypowiedź przewodniczącego organizacji założonej przez Abbé Pierre świadczy o powadze sytuacji. Problemem ubóstwa i wykluczenia społecznego zajmowali się ostatnio deputowani Parlamentu Europejskiego. W przyjętym właśnie sprawozdaniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zaproponowano ustanowienie minimalnych wynagrodzeń w wysokości 60% średniej pensji krajowej, ograniczenie ubóstwa dzieci o 50% do roku 2012 i rozwiązanie problemu bezdomności ulicznej do 2015 roku. Posłowie odpowiedzieli w ten sposób na pakiet wspólnych zasad określających całościowe podejście do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym przedstawiony przez Komisję Europejską. Powołując się na zasadę sprawiedliwości społecznej i jednakowych szans dla wszystkich, posłowie zachęcają państwa, które jeszcze nie posiadają takiej regulacji prawnej, do wprowadzenia systemu minimalnego dochodu w okresach bez pracy lub między kolejnymi zatrudnieniami, ze szczególnym uwzględnieniem grup kobiet, które mają dodatkowe obowiązki. Zaproponowano też wprowadzenie we wszystkich państwach Unii Europejskiej minimalnych wynagrodzeń na poziomie co najmniej 60% odpowiedniej średniej pensji krajowej czy branżowej. W ramach ograniczania ubóstwa przypomniano o pomocy mieszkaniowej, pomocy na naukę i doszkalanie, a także o zapewnieniu godnego poziomu rent i emerytur. Posłowie zaapelowali też o położenie kresu bezdomności ulicznej do roku 2015, a do roku 2012 postulowane jest ograniczenie ubóstwa dzieci o 50%. W Europie istnieją ogromne różnice we wskaźnikach dotyczących zagrożenia ubóstwem. Wynoszą one w Szwecji poniżej 10%, a w Polsce i na Litwie powyżej 20%. Według danych z 2005 roku 78 milionów mieszkańców Unii Europejskiej żyło na progu ubóstwa. 19 milionów dzieci żyje na skraju nędzy w Unii Europejskiej dzisiaj. Pytaniem pozostaje, czy poszczególne państwa znajdą pieniądze na prowadzenie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W trudnym okresie kryzysu finansowego postulaty Parlamentu Europejskiego wydają się trudne do zrealizowania.
RFI, la radio du monde.
RFI Paryż.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. Wydarzenia polityczne tygodnia komentują dziś panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki. Prezydent Lech Kaczyński zabiega o rozpisanie referendum w sprawie prywatyzacji służby zdrowia, gdyż jego zdaniem kwestia ta dotyczy interesu większości Polaków. Prezydent uważa, że obecnie jest najlepszy moment na przeprowadzenie właśnie głosowania powszechnego, gdyż projekty ustaw w sprawie zmian w opiece zdrowotnej znajdują się w parlamencie. Jak panowie oceniają tę inicjatywę prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pan Janusz Rolicki?
Uważam, że jest to inicjatywa chybiona, dlatego że po pierwsze referenda mają jak gdyby złą historię, a w Polsce szczególnie są trudne, dlatego że formalnie u nas, aby referendum było ważne, musi wziąć udział przyszło 50%. I we wszystkich referendach, jakie się odbyły, właściwie tylko referendum decydujące o naszym wstąpieniu do Unii miało tego rodzaju frekwencję, ale było to spowodowane tym, że było to referendum dwudniowe. Poza tym decyzja na temat tej reformy powinna się toczyć po prostu, powinna być dyskusja i to poważna. To powinno wystarczyć, a w końcu po to wybieramy parlament, po to opłacamy posłów, aby po prostu oni podejmowali decyzję. Ta decyzja prezydenta jest spowodowana tym, że ponieważ nie kontroluje ani Izby niższej, ani wyższej, to chciałby po prostu właściwie zaznaczyć swoją obecność, korzystając z tego bocznego wejścia. W sumie źle to rokuje, dlatego że sprawa jest bardzo poważna, a prezydent na pewno nastawia się na, praktycznie biorąc, na weto.
Ale zdecydowana część Polaków, bo aż 71% Polaków uważa, że powinno jednak być rozpisane referendum w sprawie prywatyzacji służby zdrowia. Tak wynika chociażby z sondażu GfK Polonia, niedawno przeprowadzonego.
Ja w ogóle mam wątpliwości co do rzetelności naszych sondaży, to znaczy fachowości, dlatego że często dotyczące jednej sprawy sondaże przeprowadzane przez dwa instytuty w odstępach dosłownie jedno czy dwudniowych dają całkowicie odmienne rezultaty, ale tu jest inna sprawa. Po pierwsze jednak panuje taka konfuzja, bo przecież oczywiście obawy mogą być, że ta ustawa jest tylko krokiem na drodze prywatyzacji, ale oficjalnie chodzi o komercjalizację, nie ma mowy o prywatyzacji. Chodzi o uczynienie ze szpitali spółek prawa handlowego. cała reszta służby zdrowia jest de facto sprywatyzowana. No ludzie często nie wiedzą, ale przecież wszyscy lekarze są na kontraktach w tej chwili, tak zwani domowi i tak dalej. Nic się nie zawaliło. Ludzie się boją słowa prywatyzacja, to jest jasne, ale jak mówię, nawet nie wiadomo, jakie pytanie zadać. Po drugie, pan prezydent wie doskonale, że Senat nie wyrazi zgody na referendum, dlatego, że taki jest jego skład, a nie inny. Więc mi się wydaje, że tutaj prezydent jeszcze niesiony tym, że przemawiał na zjeździe Solidarności, prawda, które jest no niejako jego zapleczem, on to stale przypomina, teraz podkreśla, że tu jest ta Solidarność, wraca do pewnego podziału na Polskę Solidarną i Polskę Liberalną, więc to jest tylko taki gest, nic więcej.
Być może Platformie uda się wprowadzić w życie ustawy zdrowotne, mimo spodziewanego weta prezydenckiego, ponieważ Lewica zapowiedziała, że sprzeciwi się wetu prezydenta. Przypominam, że w studiu Polskiego Radia dla Zagranicy panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki. Pozostańmy w kręgu spraw gospodarczych. Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009 skrytykowała opozycja. W Sejmie odbyła się debata budżetowa. Opozycja zarzuciła rządowi lekceważenie ostrzeżeń, że polska gospodarka ucierpi w wyniku międzynarodowego kryzysu finansowego. Czy zdaniem panów chociażby fakt, że rząd nie widzi potrzeby zwołania przez prezydenta Rady Gabinetowej w tej sprawie, nie wskazuje, że opozycja ma jednak rację pana na to Larciuch?
Tutaj jest sprawa zasadnicza. Według konstytucji jest to uprawnienie prezydenta i niezależnie od tego, czy rząd i większość rządowa będą krytykować tę decyzję, czy nie, no to Rada Gabinetowa się odbędzie i prawdopodobnie dyskusja również się odbędzie. Ja bym jednak nie lekceważył tego kryzysu, a dla mnie takim świadectwem, że jednak nawet ci, którzy są odpowiedzialni za naszą gospodarkę, nie bardzo wiedzą, jak sytuacja będzie się rozwijać. No zresztą tak samo jak światowy gospodarce. Będzie posiedzenie G7, potem G20, czyli tych najbogatszych krajów. Może coś z tego wyniknie, ale też nie wiadomo. Jest to, że pan minister Rostowski cały czas nas uspokajał i bardzo ostro krytykował tych, którzy straszą tutaj ludzi, bo się zmniejsza zaufanie i tak dalej. Po czym powiedział, że ten, który on przedstawia, ten budżet jest właśnie świetny na kryzys. Widać, że jednak ta ewentualność kryzysu jest brana pod uwagę, natomiast nie jest brana pod uwagę, dlatego, że on mówi, że tylko mogą być niewielkie wahnięcia w dół spodziewanych przychodów. A obawiam się jednak, że to wahnięcie może być dużo poważniejsze.
Opozycja mówi właśnie, że założenia budżetowe są źle oszacowane i zakładane tempo wzrostu będzie trudno zrealizować właśnie w kontekście chociażby kryzysu finansowego. Dodajmy, że fatalny nastrój panował na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, giełdach europejskich. Traci także nasza waluta, zarówno w stosunku do euro, jak i dolara. A zatem, czy zdaniem panów nie grozi nam jednak ten kryzys finansowy, mimo tych uspokajających twierdzeń i ministra Rostowskiego, i także chociażby oświadczenia Narodowego Banku Polskiego, w którym czytamy, że osłabienie kursów złotego nie ma podstaw w fundamentach polskiej gospodarki, jej sytuacja jest stabilna, sektor bankowy jest w dobrej kondycji. Czy pan podziela tę opinię, pan Janusz Rolicki?
Znaczy, kryzys oczywiście nas w jakiejś tam formie dotknie, nie wiadomo jakiej. Dzisiaj się ukazał taki artykuł, nie odczytałem się, gdzie napisano, że Europa Środkowo-Wschodnia wyjątkowo dobrze znosi ten kryzys, bo po prostu restrykcje bankowe, jakie tutaj istnieją, są wprowadzone przez prawo. Akurat na kryzys okazało się bardzo, bardzo dobre. Ale oczywiście my jesteśmy gospodarką peryferyjną i pierwsze efekty tego kryzysu mamy. No, fabryka Opla na Śląsku zawiesiła na 2 tygodnie produkcję. Więc to jest taki pierwszy symptom, pierwsza jaskółka kryzysu, nazwijmy już gospodarczego. Z drugiej strony trudno się dziwić ministrowi, że broni swojego budżetu, dlatego że w tej chwili nie wiadomo ani jak głęboki on będzie, ani co w związku z tym należałoby zmienić. I istnieją stare obyczaje, że się po prostu w trakcie roku można budżet nowelizować. Być może za 2 miesiące na przykład rząd zdecyduje się, żeby zmniejszyć na przykład planowany wzrost PKB, czy spodziewany wzrost PKB. W tej chwili opozycja domaga się zmniejszenia do 4% wzrostu PKB z 4,8%. Te 0,8% to jest 10 miliardów złotych, więc jest to znacząca kwota, ale w tej chwili uważam, że nie trzeba czynić żadnych takich radykalnych ruchów, bo byłyby one przedwczesne i trochę by przypominały takie poruszanie się we mgle. W sumie uważam, że rząd zachowuje się racjonalnie, a że nie straszy, to jest akurat dobre, dlatego że najgorszą rzeczą na kryzys jest panika.
A zatem musimy czekać na rozwój sytuacji na rynkach finansowych Europy i świata. wydarzenia polityczne tygodnia komentują dziś panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki. O kryzysie finansowym i zapobieganiu jego skutkom rozmawiał premier Donald Tusk w Paryżu i Berlinie. Po spotkaniu z prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym premier powiedział, że uzyskał imponujące zrozumienie, jak to określił, dla polskiego punktu widzenia w sprawie prywatyzacji stoczni. Co zatem w panów opinii oznacza ta deklaracja? Czy Francja, przewodząca teraz Unii Europejskiej, może wpłynąć na decyzję Komisji Europejskiej, pana Anatol Arciuch?
No, na pewno może wpłynąć. Poza tym to paradoksalnie może działać na korzyść Polski, ta zawierucha finansowa, dlatego że w tej chwili, no chociażby dzisiaj mamy decyzję, że Centralny Bank Europejski odblokował 100 miliardów euro pomocy. To ma być przede wszystkim dla banków, dla różnych instytucji finansowych, inwestycyjnych i tak dalej. Więc w tych ogromnych pieniądzach, te paręset milionów złotych, czyli no mniej więcej 100-120 milionów euro, tam się różnie liczy, dla Polski może przejść zupełnie niezauważalne, a w tej chwili potrzebna jest jednak zgodność, bo prawdopodobnie trzeba będzie wypracować jakieś wspólne minimum, chociażby tak jak już była historia z podniesieniem gwarancji dla wkładów bankowych, gdzie Polacy się dali przekonać, a najpierw, podobnie jak zresztą inne nowe kraje Unii Europejskiej, byli przeciwni, bo dla nas te 50 tysięcy euro, które może się wydawać na Zachodzie niedużo, to jest bardzo poważny wydatek. Więc mi się wydaje, że taki przetarg może przejść i że w ten sposób właśnie stocznia no na czas jakiś przynajmniej będzie ocalona.
A zatem te wizyty premiera Donalda Tuska w Berlinie, Paryżu, a dodajmy, że wcześniej także w Madrycie, były ważne i potrzebne?
Zdecydowanie tak i okazały się po prostu w jakimś tam stopniu skuteczne. Zresztą te obrazki filmowe, które mogliśmy obserwować, świadczyły o kordialnej przyjaźni pomiędzy naszym premierem a prezydentem Sarkozym, co jest oczywiście korzystne, dlatego że nie oszukujmy się, w stosunkach między szefami państw ma to istotne znaczenie. Potem imponujący był to dzień dla premiera, bo przebudził się w Madrycie, śniadanie zjadł w Paryżu, kolację zjadł w Berlinie, no i na noc wrócił do domu, więc to jest rzeczywiście już taka ekspresowa po prostu dyplomacja, która dowodzi, że premier dobrze się porusza w świecie politycznym i po prostu jest cenionym graczem w Unii, bo zdecydował się na te wizyty bezpośrednio po uzyskaniu informacji, że coś złego dzieje się w Brukseli, i takie zgranie tego rodzaju spotkań to jest bardzo trudne, bo ma do czynienia z najbardziej zapracowanymi ludźmi, a do tego jeszcze w oku cyklonu znajdującym się po prostu z racji kryzysu. Także to dobrze świadczy o naszym premierze.
I tym optymistycznym stwierdzeniem kończymy dzisiejsze wydanie magazynu Mija Tydzień. Wydarzenia polityczne tygodnia komentowali panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki. Za uwagę dziękuję, Halina Ostas.
RFI, la radio du monde.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Wszystkie giełdy europejskie spadały dziś gwałtownie do 10% przed godziną 14, a do 12% zaraz po otwarciu notowań na Wall Street, gdzie indeks Dow Jones z miejsca stracił 8%. Nie trwało to jednak długo. Po godzinie giełda nowojorska powróciła do równowagi, a w ślad za nią giełdy europejskie zaczęły redukować straty. Po czym zaraz po wystąpieniu prezydenta Busha, który nic konkretnego nie ogłosił, Dow Jones znów zaczął spadać, pociągając za sobą indeksy europejskie. Wszystko to w oczekiwaniu na jakieś ewentualne decyzje ministrów finansów i prezesów banków centralnych Wielkiej Siódemki, umówionych na posiedzenie wieczorem w Waszyngtonie. Dotychczas jednak reakcje rynków na spektakularne decyzje rządów i banków były raczej niezrozumiałe. Przykładem choćby gwałtowna bessa po ogłoszeniu obniżenia stóp procentowych przez wszystkie główne banki centralne. Nie sposób więc przewidzieć, jaka będzie reakcja giełd na wyniki tego posiedzenia, jakiekolwiek one będą. Zresztą na odpowiedź trzeba będzie poczekać do poniedziałku. Alternacja silnej bessy, równowagi i nawet od czasu do czasu hossy jak dotąd doprowadziła do spadku na giełdach, który kwalifikuje się do miana krachu, rozłożonego wszelako na miesiące. Od początku roku straty wyniosły w Nowym Jorku ponad 35%, w Tokio 46%, w Paryżu i Frankfurcie po 44%, w Londynie 38%. To zapewne nie koniec, bo im rządy i banki dają więcej gwarancji, tym energiczniej inwestorzy domagają się następnych. Poza przypadkami ratowania konkretnych banków, jak ostatnio w Europie Dexia, Fortis, HRE, na co rządy wyłożyły po parę czy paręnaście miliardów, udzielanie gwarancji bankom lub indywidualnym ich klientom nic na razie nie kosztuje. Może, owszem, kosztować sporo, jeśli kryzys się pogłębi i przedłuży. Wtedy realizacja zobowiązań przez rządy zmusi je do zwiększenia zadłużenia budżetu, za co podatnicy będą płacić w następnych latach. Co innego jednak upaństwowienie i rekapitalizacja banków w takiej formie, jaką ma to przyjąć Wielka Brytania lub Hiszpania. Gordon Brown zamierza, oprócz upaństwowienia dwóch najbardziej zagrożonych banków, pozostałe wesprzeć zastrzykiem kapitału w wysokości 50 miliardów funtów, a w Hiszpanii zatwierdzono właśnie utworzenie funduszu wsparcia banków zaopatrzonego w 30 miliardów euro. Tym samym zadłużenie budżetu wzrośnie w Wielkiej Brytanii do 50% PKB, a w Hiszpanii, mniej zadłużonej, do 41,5%. Dodajmy, że we Francji, gdzie na razie rząd wypłacił tylko miliard na bank Dexia, zadłużenie i tak wyniesie w przyszłym roku 66%. Francuzów muszą cokolwiek drażnić apele Gordona Brauna o to, by każdy kraj poszedł za jego śladem i upaństwawiał banki. Zresztą wielkie banki francuskie wydają się odpukać zdrowe. Za to według informacji dziennika Die Welt rząd niemiecki pracuje nad inicjatywą podobną do brytyjskiej. Nic jednak nie daje pewności, że takie działania będą skuteczne. Świat finansów wydaje się reagować nielogicznie, skoro na przykład mimo wyłożenia na rynek przez banki centralne setek miliardów dla udrożnienia obiegu międzybankowego, obrót kredytowy usycha, bo banki nadal nie mają do siebie nawzajem zaufania. Podobnie niezrozumiała jest czwartkowa Bessa po ogłoszeniu obniżenia stóp procentowych. Logikę tych zjawisk ekonomiści zapewne wyjaśnią, jak tylko kryzys minie.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Promowanie polskiego kina za granicą, jak mówią organizatorzy festiwali polskich filmów na świecie, to trudna praca, wymagająca samozaparcia i cierpliwości. Wielu jest jednak takich, którzy nie rezygnują i robią wszystko, co możliwe, by zagraniczna publiczność dowiedziała się, że polskie kino odżyło i oferuje widowni coraz więcej naprawdę dobrych filmów. Hanna Kosińska-Hartowicz od lat promuje polskie kino w Nowym Jorku.
W tym roku będziemy obchodzić jubileusz 5. festiwalu. Na tym festiwalu będzie pokazany 100. polski film. Także jest to 5 lat pracy, 5 lat polskich filmów w Nowym Jorku. Jubileusz.
Jakie filmy zaprosiła Pani tym razem?
No jeszcze nie wiem, bo jeszcze jesteśmy w trakcie oglądania, ale myślę, że około 10-11 filmów wybiorę z tych 16, może któryś z tych niezależnych również. No i poza tym, że robimy festiwal w maju, to udało nam się zorganizować w Museum of Modern Art, czyli w Centrum Kultury Światowej w Nowym Jorku, przegląd filmów Agnieszki Holland. Z tym, że jest to przegląd wszystkiego, co Agnieszka zrobiła w ciągu jej długiej kariery. No i w tym jest 9 czy 10 pozycji polskich. jej filmy, film Bez nieczulenia, gdzie pisała scenariusz dla pana Andrzeja Wajdy, film jej córki, Ekipa, dwa odcinki telewizyjne, które robiła z córką i z siostrą Magdą Azarkiewicz, i film córki Kasi Adami też będzie na tym przeglądzie.
Agnieszka Holland pracowała we Stanach Zjednoczonych, więc jest znana. A jak wygląda sprawa pozostałych polskich filmów? Czy polskie kino w Nowym Jorku jest znane?
I tak, i nie. Znany jest Krzysztof Kieślowski. Krzysztof Kieślowski to jest taki jak gdyby sztandar polskiego kina. Wszyscy go znają, wszyscy go kochają. Trochę może dzięki Annette Linsdorf, która napisała parę książek, wykłada film polski na Columbia University. Jest takim ambasadorem polskiego kina w Nowym Jorku i ona bardzo pomogła w promocji i w tym. No i poza tym miał francuskiego producenta i dystrybutora, także to na pewno było nie bez znaczenia. Natomiast polskie filmy, no jest to ciężka praca. Do tej pory właściwie 90%, 80 może procent widowni to była Polonia. Od zeszłego roku, kiedy zrobiłam przegląd filmów Skolimowskiego, nagle mieliśmy prawie całą salę Amerykanów. Przez 2 tygodnie z wielkim sukcesem był ten przegląd. Także mam nadzieję, że uda nam się zaprosić 4 noce z Anną. Więc Skolimowski jest znany, Kieślowski jest znany, Holland jest znana, no i Wajda oczywiście jest znany. Poza tym, no rzadko te filmy są pokazywane. Nasz festiwal w Lincoln Center od czasu do czasu się pokazuje jeden film. No teraz właściwie tak dzięki zbiegom okoliczności i może moim wielkim staraniom będziemy mieli MOMę. I MOMa jest zainteresowana w tym, żeby od czasu do czasu pokazywać polskie filmy. Już mi obiecali, że 2-3 projekcje naszego festiwalu mogą się odbyć w Muzeum of Modern Art. To jest inna publiczność. To jest wielka promocja, ponieważ oni wydają 100 tysięcy egzemplarzy programów i kalendarza takiego. Więc to już będzie wyjście na większe forum.
Mówi pani, że to jest ciężka praca? Z jakich przyczyn?
Wszystko to są pieniądze. Więc gdybyśmy mieli duże fundusze na promocję, na to, żebym mogła dawać wielkie ogłoszenia w amerykańskiej prasie, no to wtedy wiemy, jak to działa, ponieważ właśnie z Kolimowskiego miałam możliwość pokazania już, promowania go w prasie amerykańskiej i od razu jest oddźwięk. Więc wszystko zależy od pieniędzy, które się włoży w promocję. Nowy Jork nie jest łatwym miastem, ponieważ tam jest tyle imprez kulturalnych z całego świata cały czas, przez cały rok, że przebić się z polskimi filmami jest bardzo trudno. Więc jeżeli się ma takie nazwisko jak Kieślowski czy Holland, to jest łatwiej. Natomiast nieznani reżyserzy to są właściwie dla amatorów.
Wladek Juszkiewicz jest dyrektorem Festiwalu Polskich Filmów w Los Angeles. Jak się okazuje, sąsiedztwo Hollywoodu nie musi być paraliżujące. Wprost przeciwnie.
Myśmy zorganizowali już 9 festiwali i coraz lepiej ten festiwal wygląda i film. A festiwal wygląda dlatego, że są coraz lepsze filmy i dlatego, że nie wstydzimy się tego filmu. Co bardzo często jest, pokutuje, że mówią, a kto będzie oglądał polski film? W Hollywood są festiwale różnych nacji i to było jeden powód, dlaczegośmy zorganizowali festiwal filmu polskiego. Dlaczego nie może być on tam? I on zaegzystował bardzo dobrze. Od 4 lat mamy konkursy, którymi rurami są członkowie Akademii Filmowej Amerykańskiej i którzy oglądają filmy, nie wszystkie, bo nie wszystkich by nie obejrzeli, ale wybieram dla nich mniej więcej 6 filmów rocznie i są tymi filmami zachwyceni, mówiąc, że te filmy śmiało mogłyby konkurować z filmami zgłoszonymi do Oscara w kategorii obcojęzycznej. To znaczy, że jest co zaproponować, tylko po prostu nie trzeba się tego bać i proponować, co niestety nie jest robione normalnie. No, teraz się zbliża festiwal AFI, American Film Institute Festival, i nie ma żadnego filmu polskiego, dlatego że ten, który oni chcieli wybrać, to Polacy się nie zgodzili, a innych nie zaproponowali. I było zaproponowane 4 tysiące filmów, i z tego polskiego filmu nie ma żadnego.
A na pańskim festiwalu, który odbywa się kiedy?
Festiwal odbywa się w kwietniu, koniec kwietnia, początek maja.
Właśnie, jakie na przykład filmy były prezentowane w kwietniu tego roku?
Myśmy mieli 68 filmów prezentowanych w tym roku. Było 22 fabuły. Była animacja, były filmy krótkie, były etiudy studenckie z Katowic i z Łodzi, były dokumenty, był teatr telewizji. Także gama jest bardzo, bardzo, bardzo szeroka.
I jest jury, które przyznaje nagrody?
Przyznaje nagrody w trzech kategoriach. W kategorii filmu fabularnego wygrał film Jutro idziemy do kina. Jeżeli chodzi o dokument, to jest Apteka pod Orłem. Animację to był film Ark Grzegorz Jankaitis. On w tej chwili jest w Stanach pracuje. Film polski dla nas to nie jest film polski tylko zrobiony w Polsce, ale film zrobiony z udziałem polskich twórców. Jeżeli na przykład Janusz Kamiński zrobił Diving Bell and Butterfly, to byśmy to pokazali na naszym festiwalu. Czasami pokazujemy filmy rosyjskie z polskimi aktorami, niemieckie, austriackie, angielskie, francuskie. I wtedy możemy iść do innego środowiska.
Tak, i wtedy macie nie tylko polonijną publiczność, wtedy jak przypuszczam.
Tematy żydowskie. Idziemy wtedy do środowiska żydowskiego, do prasy żydowskiej. Los Angeles nie ma prasy polskiej. Więc możemy się tylko odwołać do prasy amerykańskiej albo prasy środowiskowej. W ten sposób, jak tylko możemy, to tą reklamujemy. I wychodzimy na ulicę z banerami. Bo z czym wyjść na ulicę? No właśnie, a ponieważ film, to jest miejsce na to, żeby to pokazać.
O filmie polskim w Nowym Jorku i Los Angeles mówili Hanna Kosińska-Hartowicz i Wladek Juszkiewicz.
Nie widziała cię długo, matka, jeszcze trochę poczekaj, dorośnie. Opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, w naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz wreszcie u siebie, solidarnie walczą dzisiaj i o jutro także dla ciebie. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Bo w nim brak było prawdziwego szczęścia.
RFI, la radio du monde.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Zaufanie jest dobre, ale kontrola lepsza, mawiał towarzysz Lenin. Odkrywają to również poniewczasie apologeci liberalizmu w chwili, gdy spirala nieufności wiedzie ku przepaści. Tyle, że w demokracji, w odróżnieniu od tyranii, oba człony równania są ściśle i pozytywnie sprzężone. Postawienie na egoizm jednostki zgodnie ze słynną formułą Adama Smitha zdawało się być najlepszą formułą na wzbogacanie się społeczeństw i nawet było, póki się nie okazało, że puszczenie na żywioł drapieżności i chciwości w imię prawa natury wiedzie do wojny wszystkich ze wszystkimi, a przy okazji również do wyniszczenia planety. Towarzysza Lenina i towarzysza ultraliberała łączy jeszcze jedno. Obaj przepowiadali, że ich ustrój wiedzie do zaniku państwa. U pierwszego marksistowska utopia była zasłoną dymną zamordyzmu. Drugi postanowił ją zrealizować. Państwo nie jest rozwiązaniem problemu. Państwo jest problemem, zadekretował Ronald Reagan, zainspirowany przez uczniów czarnoksiężnika ze szkoły chicagowskiej. Cytował go z lubością jeszcze przedwczoraj Bush Junior. Dzisiaj państwo okazuje się jedynym rozwiązaniem, jak trwoga to do Boga. Mrs. Thatcher, córka sklepikarza i duchowa prawnuczka Smitha, lubiła mówić, że nie ma społeczeństwa, są tylko jednostki. Zaprowadziła sklepikarskie porządki, skuła pysk związkom zawodowym, podjęła prywatyzację służb publicznych i kazała wszystkim się wzbogacać zgodnie z naturalnym instynktem wspartym autorytetem Biblii. Podziałało to przez chwilę, lecz rychło się okazało, że instynkty są różne i wzbogacają się tylko niektórzy, a reszta biednieje zgodnie z chrystusową przypowieścią o talentach. Kto ma, będzie miał więcej, a temu, kto nie ma, nawet i to będzie zabrane. Dziś jesteśmy świadkami i ofiarami finału ponurej mistyfikacji, którą określano mianem do wyboru Reaganomics lub Thatcheryzmu, a która przez ćwierć wieku odmieniła się przez 1000 złowieszczych przypadków. W krucjatę ku zbawieniu świata ruszyła armia Chicago Boys typu Jeffrey Sachs & Co., misjonarzy prywatyzacji i deregulacji, rycerzy monetarnego rygoru z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, znachorów gospodarczej sanacji. Uzdrowili świat tak skutecznie, że jak u Szwajka tej nocy 20 symulantów zmarło. Amerykę Łacińską doprowadzili do ruiny i dziś się dziwią, że niemal cała jest w rękach Chavezów i Moralesów. Rosji Jelcyna pomogli wpaść w łapy nomenklaturowo-siłowikowej mafii. Europę Wschodnią z Polską na czele po krótkiej postkomunistycznej fazie odrzutu przedkształcili w przedszkole dla neoliberalnych neofitów. Naturalne nierówności przemienili w kosmiczne kontrasty, czyli różnice dochodów z 1 do 20, 1 do 500 i więcej, co jest abstrakcją rozsadzającą wszelkie pojęcie ludzkiej wspólnoty i tak dalej. Nade wszystko zaś rozdmuchali balon ekonomii wirtualnej, czysto finansowej, kosztem ekonomii realnej do astronomicznych rozmiarów. Jak długo żyć można w świecie, w którym globalny PNB to 50 tysięcy miliardów dolarów, a obroty na samym tylko rynku pochodnych instrumentów finansowych, czyli funduszy hedgingowych et consortes, są kilkadziesiąt razy wyższe? Adepci darwinizmu społecznego jak Herbert Spencer albo niczego nie pojęli, albo rozmyślnie nie chcieli pojąć, że paradygmat walki o byt na kły i pazury należy zrozumieć jedynie po to, aby mu się przeciwstawić orężem ludzkiej kultury i płynącej z niej racjonalnej moralności, która nie ma nic z natury, z definicji amoralnej, lecz jest skonceptualizowanym już genialnie przez Spinozę sposobem na optymalizację jednostkowego bytu i wpisanie go w harmonię wszechświata z maksymalnym pożytkiem dla siebie i dla innych, gdyż niestety oba idą w parze. Ronald Reagan i Maggie Thatcher wierzyli święcie w starodawną teorię skapywania, czyli trickle-down theory, której doraźnym przełożeniem w czasach reaganowskich był sofizmat znany jako krzywa Laffera, czyli teoremat jednego z kumpli Miltona Friedmana, zgodnie z którym rząd może zwiększyć swe dochody, obniżając podatki. Bogaci bowiem z wdzięczności za oferowane im ulgi i zachęty nie będą się wykręcać od płacenia podatków i ochoczo zasilą kasy państwa. Jakoś nie zasilili. Zgodnie z przypowieścią o talentach, deficyt kasy wzrósł za Reagana kilkakrotnie. Teoria skapywania starała się też dowieść, iż wystarczy pozwolić bogaczom się obogacić, by ich prosperita skapywała na resztę, czyli średniaka, robola i nawet na margines bez grosza czci i wiary. Ćwierć wieku reganomiki, thatcheryzmu i pseudodarwinizmu społecznego nie zostawiło na skapywaniu suchej nitki. Biedni są biedniejsi, bogaci ani trochę bardziej szczodrobliwi. Chrześcijański ideał dobroczynności nijak się nie sprawdza. Biedni i średniacy dają wielokrotnie więcej najuboższym niż bogaci. Ten kryzys będzie godziną prawdy, przepowiada w swej książce, z którą wstrzelił się w dziesiątkę miliarder filantrop George Soros. Strzela sobie w nogę, gdyż swą fortunę zbił na chytrym żęglowaniu między styllą egoizmu a charybdą szaleństwa podczas ćwierćwiecza finansowego delirium tremens. Ratuje go etyczne alibi, którego nie mają inni. Owa armia klakierów, ekonomistów, ekspertów i polityków połykających dziś za skrońce zaprzeczających swym wczorajszym deklaracjom unieważniających z dnia na dzień niewzruszone dotąd dogmaty. Państwo, kontrola, regulacja, odbudowa zaufania. Wrzeszczy armia piszczyków, co wczoraj krzyczeli wbrew i na pochybel. Nie zagrzeją sobie miejsca w nowej realpolityce, gdyż kryzys będzie głębszy. Wykroczy daleko poza epifenomen pęknięcia bańki spekulacyjnej i zakwestionuje wszelkie dotychczasowe dygmaty. Hiperkonsumpcji, życia na kredyt, bezkarnej drapieżności, beztroskiej żarłoczności. Po nas tylko potop. Après nous, le déluge.
Redakcją Piotra Rosochowicza.
Pomimo bardzo niekorzystnej struktury finansowej, kryzys na rynkach światowych obowiązuje, hale wystawowe przy paryskim Port de Versailles pełne są zwiedzających Międzynarodowy Salon Samochodowy. Międzynarodowy Salon albo Międzynarodowe Targi, jak kto woli. W połowie tej imprezy już sprzedano o 20% więcej biletów niż podczas ostatniego Salonu Samochodowego w roku 2006. Z kilku amerykańskich nowości na paryskiej wystawie wybrałem Chevroleta Orlando. Jest to na razie tylko prototyp. Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle ujrzy światło dzienne, ale bądźmy dobrej myśli. Jest to samochód, właściwie minivan, przeznaczony dla 7 osób, a zatem jest to auto przeznaczone dla całej rodziny. Jego model oparty jest na modelu klasy niższej, modelu Chevroleta Delty. Silnik jest dwulitrowy, na paryskiej wystawie pokazywany jest model z silnikiem diesla. Innym samochodzikiem pokazywanym w Paryżu jest nowy model Forda K Hydrogen o napędzie, jak sama nazwa wskazuje, całkowicie wodorowym. Z samochodów luksusowych trzeba tu wspomnieć o wystawianym na paryskim salonie po raz pierwszy Ferrari California. No i o modelach Maserati. Podajmy też, że podwoje salonu otwarte są codziennie do 19 października w godzinach od 9 do 19 oraz że wystawiane są tam samochody z następujących krajów. Oczywiście z Francji 214 modeli, Stanów Zjednoczonych 25 modeli, Japonii też 25 modeli, Niemiec 22 modele, Włoch 14, Wielkiej Brytanii 8, z Korei, Hiszpanii i Holandii po 4, oczywiście chodzi tu także o samochody użytkowe, z Chin 3, ze Szwecji, Szwajcarii i Turcji po 2. Przypominam, że liczą się tu i samodzielni producenci sprzętu samochodowego występujący pod własną marką. No i z Czech, Austrii, RPA, Belgii, Indii, Macedonii, Portugalii, Rumunii, Rosji i, tu duża niespodzianka, z Tunezji. Oczywiście nie ma mowy o jakichkolwiek tunezyjskich samochodach, ale o podzespołach czemu nie? Dla miłośników motoryzacji jeszcze jedna informacja dotycząca tym razem jedynie samochodów rejestrowanych we Francji. Od przyszłego roku już nie będzie można powiedzieć, w jakim regionie mieszka jego właściciel. Dotychczas, jeśli na końcu było 75, to wiadomo, że samochód był z Paryża. Jeśli 13, to z Marsylii. Jeśli 51, to z Reims i tak dalej. Przy kupnie samochodu używanego zmieniało się rejestrację. Teraz wszystko ma się inaczej. Samochód dostaje rejestrację jeden raz i jest to rejestracja dożywotnia, bez względu na to, kto i gdzie ten samochód odkupuje. Rejestracja składać się będzie kolejno z 2 liter, 3 cyfr i 2 liter. Jak to wyjaśnia wystawiający na paryskim salonie samochodowym Steve Gomard z firmy Seal, która już przygotowuje się do masowej produkcji nowych tablic rejestracyjnych dla Francuzów.
Jesteśmy tu na salonie po to, aby proponować dla samochodów służbowych i prywatnych produkcję nowych tablic rejestracyjnych. Nic na razie nie jest w tej sprawie ogłoszone oficjalnie. Wiemy jednak, że system ten ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2009 roku w odniesieniu do samochodów nowych, a od marca dla wszystkich samochodów, także tych używanych. Przedstawiamy zatem nowy model tych tablic, tablic dożywotnich. Numery na nich się znajdujące będą obowiązywać auto do końca jego żywota, do momentu przeznaczenia samochodu na złom. Te nowe francuskie tablice będą miały na początku dwie litery, potem trzy cyfry i potem znowu dwie litery. Pozostaną one niezmienione bez względu na ewentualną zmianę właściciela samochodu. Jedyną możliwością daną nowemu nabywcy samochodu będzie możliwość umieszczenia na tablicy za dodatkową opłatą specjalnego regionalnego logo, ale to już będzie zależało wyłącznie od klienta.
Jak więc widać, już niedługo na drogach całej Europy nie będzie można rozpoznać, z jakiego regionu we Francji pochodzi dany kierowca lub przynajmniej jego samochód.
Wszystko, żegnamy się z Państwem serdecznie i zapraszamy na jutrzejsze wydanie naszej audycji. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.